Janusz Leon Wiśniewski. Syndrom przekleństwa Undine. Przestała wierzyć w Boga dopiero, gdy dowiedziała się od matki, że go nie ma. Pamięta dokładnie ten wieczór, gdy jej odpowiedziała trochę rozdrażnionym, zniecierpliwionym głosem. My przecież nie wierzymy w takie zabobony jak Bóg. I nawet nie wspominaj o tym ojcu. Miała wtedy 6 lat. Anita, koleżanka z ławki, opowiadała jej o pogrzebie dziadka, który umarł w Polsce i wspomniała, że ksiądz zrobił znak krzyża nad ciałem w trumnie. Zapytała wieczorem matkę, kto to jest ksiądz i dlaczego to robił. I wtedy matka pierwszy raz powiedziała jej o tych zabobonach. Dotąd wydawało się jej, że istnieje ktoś taki bezgranicznie dobry, komu można o wszystkim opowiedzieć po cichu wieczorem pod kołdrą, tak aby na pewno nikt nie słyszał. Choćby o tym, co zdarzyło się w domu i na podwórku. Taki Bóg właśnie. No ale mama ma rację. Zawsze przecież ma. Jeszcze nigdy jej nie okłamała. Dlatego później nie opowiadała mu już pod kołdrą żadnych rzeczy. Nie wiedziała wtedy dokładnie, co to są zabobony, ale czuła, że to coś bardzo złego, skoro nie można o tym wspominać ojcu. Dzisiaj myślała o tym, że najbardziej go brakuje, gdy ojciec wieczorem wraca pijany do domu. Zaczynało się zawsze tak samo. Przywozili go koledzy tym policyjnym czarnym autem, które znało już całe osiedle. Czasami wysiadał sam, czasami prowadzili go we dwójkę pod ramię. Walił pięściami lub kopał w drzwi, budząc wszystkich na piętrze, a potem wtaczał się do kuchni, gdzie czekała wystraszona mama i krzyczał. Po prostu krzyczał. Mama siedziała skulona na tym drewnianym, koślawym krzesełku przy lodówce. Patrzyła milcząc w podłogę. Ściskała z całej siły dłonie, a on stał nad nią i krzyczał. Ona kiedyś chowała się pod kołdrę, szczelnie owijała się nią, aby nic nie słyszeć. Zagłuszała wrzask ojca swoją rozmową z nim. Prosiła, aby ojciec przestał. Im głośniej ojciec krzyczał na matkę, tym głośniej ona, drżąc i dusząc się pod tą kołdrą, jego prosiła o pomoc. Ale nigdy nie wysłuchał jej prośby. Nigdy. Dlatego pewnie mama ma rację, że go wcale nie ma i to tylko ten zabobon. Potem nie wchodziła już do łóżka i nie rozmawiała z nim. Sama nauczyła się, jak przetrwać tę furię ojca w kuchni. Najpierw włączała swoje pozytywki, które przynosił jej zawsze na urodziny dziadek. Potem przenośne radio, które brała z biurka i siadała z nim za szafą z uchem przy samym głośniku. Czasami i to nie pomagało, bo jej ojciec miał bardzo mocny, jazgotliwy głos. Poza tym on krzyczał przecież całymi dniami w pracy, krzyczał na ludzi. Nauczył się krzyczeć. Pamięta, że kiedyś, nie mogąc już tego wytrzymać, włączyła odkurzacz, który mama przechowywała w szafie w jej pokoju. Pomogło. W kuchni zrobiło się nagle cicho. Ojciec z butelką wódki w ręku wpadł do jej pokoju i w tej swojej furii wyrwał kabel od odkurzacza razem z kontaktem i kawałkiem tynku ze ściany. Stalowy zaczep kontaktu wbił się w głowę mamy, która wbiegła za ojcem. Wtedy tego wieczoru matka pierwszy raz uciekła z nią z domu. Błąkały się po ulicach Roztoku, bez celu. A potem, gdy zrobiło się bardzo zimno, jeździły tramwajami całą noc. Ona we flanelowej piżamie przykrytej fioletową, ortalionową kurtką i w filcowych kapciach z koszuszkiem, a mama w skórzanym, za dużym płaszczu i wełnianej oliwkowej czapce przesiąkniętej krwią. Mama nie poszła opatrzyć rany na głowie. Żony policjantów w Roztoku, szczególnie żony oficerów Stasi, nie opatrują ran. Tej nocy wiedziała już na pewno, że on to zabobon. Potem często uciekały z matką do tych tramwajów i nocnych ulic. Miały swoje trasy, swoje ulubione linie i plan na całą noc do świtu. Gdy dzień szarością zaczynał przepędzać ciemność, wracały do domu. Cicho otwierały drzwi, na palcach przechodziły przez przedpokój, pośpiesznie kładły się razem do łóżka w jej pokoju i mocno tuliły się do siebie. Matka płakała. Ojciec już dawno wtedy spał, najczęściej z głową na blacie kuchennego stołu lub w ubraniu i w butach na łóżku w sypialni. Pewnej nocy tramwajem pojechały na koniec miasta, przeszły aleją nad morze i oglądały wschód słońca. Siedziały na resztkach betonowego falochronu tuż przy gruzowisku otaczającym halę starej sieciarni, która od lat straszyła kikutami niszczejących murów. Kiedyś, zanim powstał kombinat przy stoczni, był tam port rybacki. Powiedział im o tym miejscu motorniczy, który znał je dobrze, bo często jeździł z nimi po roztoku. Zatrzymał tramwaj, mimo że nie było tam przystanku, tuż przy początku nadmorskiej asfaltowej alei i obiecał, że zaczeka na nie. Tej nocy wróciły do domu później niż zwykle. Gdy zasnęła, jak zawsze wtulona w matkę, zdarzyło się to po raz pierwszy, właśnie tej nocy. Zupełnie pierwszy raz umarła na krótko we śnie. Miała wtedy 8 lat. Matylda wie, że nigdy nie spędzi nocy sama z żadnym mężczyzną. Nigdy. To słowo wcale na nią już nie działa. Wie przecież od dawna, że prawie każde nigdy można jakoś obejść. Gdyby tak nie było, umarłaby już jako dziecko, a przecież wczoraj skończyła 24 lata. Poza tym, dlaczego dni z mężczyzną nie mogą być piękniejsze niż noce? Ona nienawidzi nocy, nie znosi zachodów słońca, ciemności i wielkiego wozu przed upalnym dniem. Dni zawsze są piękniejsze niż noce. Noce nigdy takie nie będą. Nigdy. Gdy ma się kilkadziesiąt nigdy, to następne jedno nie robi żadnego wrażenia. Tylko jedno robi. Jedyne nigdy, jakiego sobie nie może wyobrazić. Tego, że Jakob mógłby już nigdy więcej nie przyjść do niej wieczorem. Jakob jest najważniejszy. Jakob zasypia z nią i jest, gdy ona się budzi. Jakob mówi jej, że ma odwrócić się na drugi bok. Przypomina, aby położyła dłonie wzdłuż swojego ciała. Jakob zamyka oczy, gdy ona zdejmuje stanik i majtki i wkłada koszulę nocną lub piżamę. Jakob otwiera i zamyka okna w jej sypialni. Jakob dba, aby lampka była zawsze włączona na jej nocnym stoliku i zawsze ma zapasową żarówkę. Ale najważniejsze jest to, że Jakob nigdy nie zasypia. Nigdy. Tak naprawdę nigdy. To znaczy, nie zasnął nigdy dotąd, a jest przy niej, gdy ona zasypia i się budzi, od 16 lat. Każdej nocy. Miała 8 lat, gdy przyszedł do nich po raz pierwszy. I został. Teraz ma 24 lata. Jakob był i jest przy wszystkim, co ważne. Gdy szła pierwszy raz do gimnazjum i nie mogła zasnąć z podniecenia. Gdy wyprowadził się ojciec i zostawił je same. Gdy matka spędzała w pokoju za ścianą jej sypialni pierwszą noc z ojczymem, którego ona nienawidzi, mimo że jest taki dobry i tak dba o jej matkę. Był także tej nocy, gdy padł mur w Berlinie i tej nocy, gdy urodziła się jej przyrodnia siostra, a także tej nocy, gdy pojechała za Madonną do Dachau. Tej nocy, gdy przyszło pierwsze krwawienie, także był. Przyszło we śnie. Jakob to zauważył, bo on nigdy nie śpi, gdy ona śpi, nigdy. Obudziła się od wilgoci, czując dziwne pulsowanie podbrzusza. Gdy zdała sobie sprawę z tego, co się stało, zaczęła płakać ze wstydu. Jakob wziął ją wtedy tak delikatnie na ręce, pocałował w policzek, otarł jej łzy i szeptał jej imię. Ojciec też kiedyś niósł ją na rękach i szeptał jej imię dawno temu. Była jeszcze małą dziewczynką. Zabrał ją któregoś dnia na osiedlowe podwórko, posadził na bagażniku starego roweru matki i woził osiedlowymi alejkami pełnymi dziur i wybojów. Siedziała na tym bagażniku z całych sił, obejmując ojca w pasie. Na którymś z wybojów jej noga dostała się w szprychy tylnego koła. Mięso tuż nad piętą odeszło od kości. Biała skarpeta zrobiła się czerwona i mokra od krwi, aż ponad kostkę. Prawie zemdlała z bólu. Ojciec, gdy zauważył, co się stało, zatrzymał natychmiast rower, wziął ją na ręce, szeptał do ucha jej imię i biegł do tego budynku przy poczcie, gdzie zawsze stały taksówki. W szpitalu założyli jej kilka szwów. Siną bliznę, zmieniającą latem kolor na czerwony, ma do dzisiaj. Jednak tak naprawdę to, co pozostało z tamtej historii, to pamięć drżącego głosu ojca, który niosąc ją na rękach do taksówki, szeptał jej imię. I tamtej nocy, gdy dostała pierwszego krwawienia, Jakob także wziął ją na ręce i także powtarzał szeptem: Matyldo. A potem przyniósł z szafy w sypialni czyste prześcieradło. Było jej tak wstyd, tak strasznie wstyd. Potem z tego wstydu płakała pod kołdrą. Widział, że płakała, bo on rejestruje wszystko, szczególnie skurcze jej serca. Gdy się płacze, serce kurczy się i rozszerza inaczej. Jakob dba o jej serce najbardziej. Wie o nim wszystko. Nosi przy sobie w portfelu jej elektrokardiogramy, obok jej fotografii. Zawsze najnowsze, owinięte przezroczystą folią, zgrzaną na krawędziach, aby się nie zniszczyły. Tamta noc była szczególna. Pamięta, że do rana nie spała. Gdy wstyd minął, przyszło podniecenie i niecierpliwość. Nie mogła doczekać się poranka. Jakob oczywiście rejestrował to, że ona nie śpi, ale nie okazywał żadnych emocji. Rano pobiegła do szkoły wcześniej niż zwykle. Stanęła przy szatni i czekała na Anitę. Chciała jej to jak najprędzej powiedzieć. Pamięta, że była jakaś taka dumna i chciała to dzielić ze swoją najlepszą przyjaciółką. Czuła, że to, co stało się tej nocy, było trochę jak przekroczenie jakiejś granicznej linii. Takiej granicy między dorosłością i dzieciństwem. Mimo, że była na to przygotowana, przedyskutowali to w szkole w najdrobniejszych szczegółach już w trzeciej klasie podstawówki, wcale nie miała uczucia, że to coś czysto fizjologicznego, wynikającego z naturalnej kolei rzeczy. Dla niej było to w dużym stopniu emocjonalne, a nawet trochę mistyczne. I myślała wtedy, chociaż teraz, gdy sobie to przypomina, musi się śmiać z siebie, że to nie żadna fizjologia, tylko akt woli, dzięki któremu zaistniała na nowo i inaczej. Oczywiście wtedy, mając 13 lat, wcale nie była taka mądra, aby opisywać to jako akt woli. Ale teraz wie, że właśnie ten opis oddaje najdokładniej to, co wtedy czuła. Poza tym, chociaż to może dziwaczne, dzisiaj dokładniej pamięta uczucia, jakie towarzyszyły jej przy pierwszej miesiączce, niż przy pierwszym pocałunku. Być może przez ten wstyd, że Jakob był przy tym. Pamięta także, że pierwsze miesiące z niecierpliwym oczekiwaniem na te dni nadchodzące oszałamiająco regularnie dawały jej poczucie dorosłości i kobiecości i utwierdzały ją w nim. Wtedy przez te pierwsze 3 lub może 4 miesiące podobało się jej wszystko w tym comiesięcznym ceremoniale. Nawet bóle podbrzusza znosiła z poczuciem pewnego wyróżnienia, że ona już, a niektóre koleżanki w klasie jeszcze nie. Niedawno czytała po raz kolejny dziennik Anny Frank. Wcale nie zdziwiła się, że opisywała z dumą swoje pierwsze miesiączki. Potem zafascynowanie tym aspektem kobiecości oczywiście jej minęło i przyszła dokuczliwość i uciążliwość PMS-u z bólem głowy, płaczliwością, wypryskami na twarzy i bólem piersi. Jakob też czuł, że tamtej nocy przekroczyła granicę. Następnego dnia przyszedł z wizytą oficjalnie już rano, a nie jak zwykle pod wieczór. Przyniósł kwiaty, włożył garnitur. Miał taki niemodny, wąski, skórzany krawat. I był tak śmiesznie uroczysty. Pachniał tak inaczej. Przyniósł ogromny bukiet błękitnych niezapominajek, bo to było wiosną. Nic nie powiedział, tylko wstawił je do wazonu w jej pokoju i postawił na parapecie. I pocałował ją w rękę. Była najnormalniej w świecie wzruszona. I od tej nocy i tego następnego dnia z kwiatami na parapecie okna czekała wieczorem na Jakoba inaczej. Nie umie tego nawet teraz wytłumaczyć, ale wie, że już wtedy chciała zasypiać przy nim pachnąca, złożonymi włosami i w ładnej bieliźnie. Nie tylko o jej sercu Jakob wie wszystko, także o jej krwi. Wie, ile w niej tlenu lub dwutlenku węgla, ile hemoglobiny i ile kreatyniny. Wie także, ile ciepła. Dlatego, gdy ona się zakocha, Jakob będzie mógł to zauważyć, zarejestrować, a nawet zmierzyć. Bo ona chyba jeszcze nie była tak naprawdę zakochana. To z Krystianem 8 lat temu to nie było żadne zakochanie. Mimo, że właśnie wtedy z Krystianem całowała się po raz pierwszy w życiu. Dokładnie 28 czerwca, w sobotę. Krystian już w marcu był w niej zakochany. To było jasne dla wszystkich jej koleżanek, tylko dla niej nie. Taki czuły, delikatny i wrażliwy. Chociaż chodził do zawodówki, a ona do najlepszego w Roztoku gimnazjum. I miał taki pomysł, żeby w dowód miłości zgasić sobie papierosa na ręce i podarować jej swoją legitymację szkolną. Kiedyś zobaczyła go pijanego i nie chciała więcej widzieć. On się z tym nie pogodził, przyjeżdżał, wystawał godzinami pod jej blokiem i pisał. Raz przysłał list, w którym narysowane było serce, a w tym sercu na środku wypisane czerwoną kredką Matylda. W jednym rogu serca wydzielił mały fragment i napisał rodzice, a w drugim nazwę drużyny piłkarskiej z Roztoku. Pisał do niej przez ponad 2 lata. Nigdy nie odpisała. A tak bardzo chciałaby się zakochać i być z nim zawsze i nie mieć od niego żadnych listów. Bo listów się nie ma wtedy, gdy ludzie się nigdy nie rozstają. I żeby on był trochę taki jak Jakob. Jakob jeszcze tylko jedyny raz, odkąd go zna, włożył garnitur i krawat. Gdy pojechali za Madonną do Dachau, to była sobota, miała urodziny. Te najważniejsze, 18. Niby normalnie, jak każdego roku. Śniadanie, kwiaty, życzenia od matki i ojczyma, kilka porannych telefonów z gratulacjami, tylko od ojca nie. I wtedy podjechał ten samochód, dokładnie w południe. Wysiadł Jakob w garniturze i tym swoim wąskim, skórzanym krawacie. Podszedł do niej, złożył życzenia i powiedział, że zabiera ją na koncert Madonny do Berlina. Tak po prostu. Jak gdyby Berlin był zaraz za parkiem w Roztoku. Ona bardzo chciała być kiedyś na koncercie i bardzo lubiła Madonnę. Nie mogła uwierzyć, gdy Jakob tak po prostu stał przed nią w przedpokoju i uśmiechnięty pytał: no to co, jedziemy? Matka i ojczym wiedzieli o wszystkim od dawna, tylko trzymali to w tajemnicy. Nie mogła powstrzymać łez. Jakob wiedział, że będą musieli po koncercie nocować w Berlinie. Całe 3 miesiące organizował z kasą chorych i kliniką w Berlinie wypożyczenie urządzeń. Na 2 dni przed jej urodzinami pojechał wczesnym rankiem do Berlina i zainstalował wszystko w hotelu. Wieczorem wrócił i spał z nią jak każdej nocy. Na koncert przyszło 40 000 ludzi. Jakob stał obok w tym swoim garniturze i śmiesznym krawacie i skakał tak samo jak ona, razem z całym tym tłumem. Przez chwilę trzymali się za ręce, a gdy Madonna wyszła na 4. bis, to odwróciła się do niego i pocałowała go w policzek. Nigdy przedtem nie była tak szczęśliwa jak tego wieczoru. Następnego dnia pojechali za Madonną do Dachau. Chociaż wiedziała, że gazety przesadzają, to i tak bardzo ją to poruszyło, gdy przeczytała, że Madonna pojechała zwiedzać Dachau. Nie całkiem dokładnie pojechali za Madonną. Ona poleciała swoim helikopterem, a oni po prostu pojechali tego samego dnia autem. To był pomysł Jakoba. Wiedziała oczywiście o obozach koncentracyjnych ze szkoły. Płakała za każdym razem przy dzienniku Anny Frank, który podsunęła jej do czytania babcia, matka ojca. Odkąd padł mur, rozmawiali o tym w szkole znacznie częściej i dokładniej. Czytała o nich, co tylko się dało, ale ich abstrakcyjność pozwalała jej pogodzić się z tym jakoś i nie myśleć, że zrobili to światu Niemcy. Ale tutaj nic nie było abstrakcyjne. Baraki, podziurawione pociskami ściany z wydłubanymi krzyżami i gwiazdami Dawida, kolorowe znicze na każdym kroku, kwiaty leżące na wózkach przy paleniskach, kwiaty przywiązane kolorowymi wstążkami wprost do drutów kolczastych, kominy i tysiące zdjęć na ścianach. Ogolone głowy, wychudzone twarze, za duże oczodoły i wiek i numer w lewym dolnym rogu. 16 lat, 17 lat, 54 lata, 12 lat, 18 lat. Pamięta, że gdy tylko przeszli bramę w Dachau, poczuła, że nie wolno jej rozmawiać, bo te wszystkie dusze ciągle tu są. Cały czas drżała z przerażenia i poczucia winy. Ona, 18 lat. I wtedy Jakob, nie zważając na te jej za duże i przerażone oczy, stanął przed nią i opowiedział o tych dzieciach i nastolatkach zagazowanych w Dachau. Podawał jej liczby i daty, a na końcu powiedział, że dusze tych zagazowanych dziewcząt i chłopców z pewnością się nie starzeją. Tak dokładnie powiedział, że one są ciągle młode i że spotykają się tego wieczoru gdzieś za barakami lub przy krematorium i powiedzą sobie z dumą: słuchajcie, Madonna była dzisiaj u nas. Madonna! Mam na imię Matylda. Jakob zna się na wszystkim. Na gwiazdach, na sensorach, chemii, bezpiecznikach i psychologii dojrzewania dziewcząt. Ale najlepiej zna się na śnie. Chociaż on śpi od 16 lat w dzień, wie o śnie w nocy prawie wszystko. Także to, że sen to rodzona siostra śmierci. Czasami, gdy byłam młodsza, opowiadał mi o tym. Gasił światło, zapalał świece i czytał mi wiersze o wida, o śnie odbitym w lustrze, za którym stoi śmierć. Sama go o to wtedy poprosiłam. Jakob sam z siebie nigdy, przenigdy by tego nie zrobił. Ale moja psychoterapeutka, która przeniosła się do Roztoku z zachodu, uważała, że mam się poddać paradoksalnej konfrontacji. Gdy powiedziałam to Jakobowi, bardzo się zdenerwował i zaczął kląć w gwarze z południa Niemiec. Jakob zaczyna mówić w tej gwarze tylko wtedy, gdy się nie kontroluje. Następnego dnia nie poszedł do pracy w domu starców, tylko pojechał do tej psychoterapeutki i czekał 4 godziny w jej poczekalni, aby jej powiedzieć, że jest skrajnie głupia, arogancka, jak prawie wszyscy zachodni szpanerzy i na dodatek bezgranicznie okrutna. Wysłuchała go i potem został u niej 2 godziny. Wrócił zmieniony i kilka nocy później zaczął mi czytać Owida. Czasami chodził do biblioteki przy uniwersytecie i zamiast Owida przynosił germańskie baśnie. W nich także sen i śmierć to siostry. Jakob nigdy jeszcze nie przyszedł do mnie, nie mając kieszeni wypchanych bezpiecznikami. Ostatnio przynosi także 2 telefony komórkowe, zawsze 2, bo Jakob jest bardzo nieufny. Zbudował też w piwnicy agregat. Znosił i zwoził 2 miesiące jakieś części, rozwieszał na ścianach arkusze schematów i wpatrywał się w nie z uwagą. Po nieprzespanych nocach zostawał, zamykał się w piwnicy i budował. Tak na wszelki wypadek, gdyby 2 razy prąd wyłączyli. Raz w dzielnicy, a raz w naszym agregacie. Bo miasto po 2 latach żebraniny Jakoba zgodziło się, żeby podłączył nam specjalny agregat. Ale Jakob i tak nie wierzy. Ani miastu, ani swojemu agregatowi. Jakob po prostu chce mieć pewność, że obudzimy się razem, we dwoje. I że te baśnie Owida i Germanów, które kiedyś mi czytał, to tylko baśnie, bo my zawsze budzimy się we dwoje. Często wcale nie śpimy, tylko sobie opowiadamy różne historie. Czasami, gdy go poproszę, Jakob opowiada mi o swoim dniu i o tych swoich babciach, dziadkach i pradziadkach z domów starców lub blokowisk. Ci z blokowisk, mówi Jakob, mają o wiele gorzej, nawet jeśli mają 3 pokoje, telewizor kolorowy, sprzątaczkę, panią od zakupów, podnoszone i opuszczane elektrycznie łóżka i łazienkę z poręczami. Samotni są. Samotni bez granic. Opuszczeni przez zapracowane, zajęte karierami dzieci, nie mające nawet czasu na rodzenie i wychowywanie wnuków, które mogłyby czasami wpadać do babci lub dziadka i rozgarniać im tę samotność. W domu starców też nie ma wnuków, ale zawsze można się pokłócić, chociażby z tym staruchem spod trzynastki i nie jest się wtedy takim samotnym. Jakob czasami mówi takie niesamowite rzeczy o swoich babciach i dziadkach. Kiedyś powiedział mi, że Bóg się chyba pomylił i ustawił wszystko w przeciwnym kierunku wobec upływu czasu. Że według niego ludzie powinni rodzić się tuż przed śmiercią i żyć do poczęcia, w drugą stronę. Bo według Jakoba proces umierania biologicznie jest równie aktywny jak życie. Dlatego śmierć nie różni się od narodzin. I dlatego ludzie teoretycznie mogliby rodzić się na milisekundy przed zgonem. Mieliby już na początku życia tę swoją życiową mądrość, doświadczenia i cały ten przychodzący z wiekiem spokój i rozsądek. Popełniliby już te wszystkie swoje błędy, zdrady i życiowe pomyłki. Mieliby już te wszystkie blizny i zmarszczki i wszystkie wspomnienia i żyliby w drugą stronę. Ich skóra stawałaby się coraz gładsza. Każdego dnia budziłaby się w nich większa ciekawość. Włosy byłyby coraz mniej siwe, oczy coraz bardziej błyszczące i serce coraz silniejsze i coraz bardziej otwarte na przyjmowanie nowych ciosów i nowych miłości. I potem na samym końcu, który byłby początkiem, znikaliby z tego świata nie w smutku, nie w bólu, nie w rozpaczy, ale w ekstazie poczęcia, czyli w miłości. Takie fantastyczne rzeczy czasami opowiada mi mój Jakob, gdy nie chce mi się spać. Jakobowi mogę powiedzieć wszystko. Rozmawiamy też o wszystkim. Kiedyś miałam jakiś taki nastrój i rozmawialiśmy o moim ojcu i mojej matce. To było tego wieczoru, kiedy matka mi powiedziała, że będę miała przyrodnią siostrę. Powiedziałam mu, że nie mogę sobie wyobrazić, że moja matka strasznie szalała kiedyś z miłości do tego mężczyzny, który był moim ojcem. Że może nawet kochała się z nim na dywanie i może na łące i że mu przyrzekła, że będzie z nim zawsze i że będą się zawsze trzymać za ręce na spacerach i że on potem, po tym wszystkim mógł tak strasznie krzyczeć na nią, gdy ona skulona siedziała na tym małym drewnianym krzesełku przy lodówce w kuchni. I tej nocy Jakob powiedział mi, dlaczego jest kulawy. Jakob jest astrofizykiem. Wie dokładnie, jak rodzą się gwiazdy, jak ekspandują, jak eksplodują, jak przekształcają się w supernową lub stają pulsarami. I wie także, jak umierają, kurcząc się do tych małych, okropnych i niebezpiecznych dla galaktyk czarnych dziur. Jakob to wszystko wie. Potrafi zamknąć oczy i wymieniać mgławice, nazwy i kody ważnych gwiazd i podawać odległości w latach świetlnych do najpiękniejszych lub najważniejszych gwiazd. I opowiada o tym tak, że mi dech zapiera. I jak się przy tym zapomni, to jest przy tych opowieściach tak podekscytowany, że mówi, sam nie wiedząc o tym, w tej swojej śmiesznej gwarze. Supernowa i pulsary w gwarze z Dolnej Saksonii. Jakob badał swoje gwiazdy na uniwersytecie w Rostocku. Jeździł do obserwatorium na Skarpę nad Bałtykiem i dniami i nocami oglądał przez teleskop i radioteleskop niebo i potem robił z tego publikację i swój doktorat. Nie mógł pogodzić się z tym, że nie może pojechać do Arecibo i obejrzeć tego najważniejszego radioteleskopu świata. Pojechać na kongres do USA lub nawet tylko do Francji. Nie mógł pogodzić się także z tym, że nie mają kserografów w instytucie i że na seminariach we czwartki często mówią o FDJ i ideologii zamiast o astronomii. Dlatego zgodził się, aby wśród całej tej elektroniki w obserwatorium jego koledzy ze Stowarzyszenia Ewangelików zainstalowali małą stację nadawczą i czasami zakłócali programy lokalnej telewizji kilkusekundowymi spotami o wolnej NRD. Taka śmieszna, banalna, okropnie nieszkodliwa, opozycyjna dziecinada. Nikt nie powinien wpaść na to, że nadajniki znajdują się w obserwatorium, bo przecież oni nadają tak silne sygnały, że ci od radionamiarów w Stasi nigdy nie oddzielą ich sygnału od sygnału badawczego. Oddzielili. A jakże? Dokładnie 21 listopada, w dzień pokutny, jedno z najważniejszych ewangelickich świąt. Wpadli do obserwatorium tuż po 19:00. Pobili 70-letnią portierkę, skuli wszystkich kajdankami, zdjęli gaśnicę i zniszczyli wszystko, co miało ekran. Monitory, uderzane dnem czerwonej gaśnicy, eksplodowały jeden po drugim. Z czytników taśm magnetycznych z zapisami pomiarów wyrywali kasety i wyciągali taśmy z danymi, tak jak wyciąga się sylwestrową serpentynę. Doktoraty, plany, seminaria, publikacje, lata pracy i całą przyszłość wielu ludzi wyciągali z tych czytników jak kolorowe serpentyny i rwali na kawałki. Potem zawieźli wszystkich skutych kajdankami do podziemnego aresztu obok ratusza w centrum Rostocku. Portierkę wypuścili po 48 godzinach, gdy zasłabła i trzeba byłoby ją i tak odwieźć do szpitala. Dyrektora obserwatorium, Cukrzyka, wypuścili po 3 dniach, gdy skończyła się insulina. Resztę trzymali 2 tygodnie. Bez nakazu aresztowania, bez prawa kontaktu z adwokatem, bez prawa telefonu do żony lub matki. Całe 2 tygodnie. Jakoba przesłuchiwał naczelnik wydziału. Pijany od rana, ale pedantyczny do granic. Traktował swoją pracę jak każdy, tyle że ten każdy był księgowym albo kopał węgiel pod ziemią. A on kopał więźniów. Najpierw krzyczał. Zrzucał z krzesła na poplamione i popalone niedopałkami papierosów szare linoleum i kopał po nerkach, po plecach i po głowie, także po biodrach. To był bardzo zimny listopad. Naczelnik miał tego dnia zimowe, ciężkie buty i Jakob dostał wstaw biodrowy i nerki. Krwotok wewnętrzny opanowali, ale ze stawem nie dało się nic zrobić. Jak mówili mu potem na chirurgii. Dlatego kuleje i boli go, jak mówi, całe ciało, co ma kości, na zmianę pogody. Po 2 tygodniach ich wypuścili. Wzięli wszystkie przepustki, zwolnili z pracy i kazali iść do domu, a potem najlepiej od razu na rentę. Naczelnikiem wydziału od początku do upadku muru był mój ojciec. To on 21 listopada tego roku skopał Jakoba. Odsunął go na zawsze od radioteleskopów i gwiazd. Zniszczył nieodwracalnie staw biodrowy i biografię, a potem wrócił pijany do domu i krzyczał w kuchni na moją matkę. I wtedy to bezrobotny i naznaczony Jakob zaczął wynajmować się Kasie Chorych i domom opieki społecznej w Rostocku do opieki nad obłożnie chorymi. Tylko tam chcieli przyjąć go do pracy i to też za specjalnym poręczeniem. Taki kulawy radioastronom z niedokończonym doktoratem do wynoszenia nocników. I tak trafił na mnie 16 lat temu. I od 16 lat spędzamy razem noce. Czy powinnam być wdzięczna za to mojemu ojcu, naczelnikowi wydziału? Jakob? Czy ja powinnam być wdzięczna mojemu ojcu, że mam ciebie? Powiedz mi, proszę. Zapytałam, gdy skończył swoją opowieść. Patrzyłam mu prosto w oczy. Odwrócił głowę, udając, że patrzy na któryś z oscyloskopów i odpowiedział zupełnie od rzeczy. Bo my, Matyldo, jesteśmy stworzeni do zmartwychwstań, jak trawa. Odrośniemy nawet wtedy, gdy przejedzie po nas ciężarówka. Bo Jakob czasami mówi od rzeczy. Mówi tak pięknie od rzeczy. Tak jak wtedy, gdy któregoś wieczoru wróciliśmy do tematu Dachau i on nagle zacisnął pięści i powiedział przez zęby: wiesz, o czym ja marzę? Wiesz, o czym, Matyldo? Marzę o tym, żeby oni kiedyś sklonowali Hitlera.
i postawili go przed sądem. W Jerozolimie jednego klona, w Warszawie drugiego i w Dachau trzeciego. I żebym ja mógł być przy tym procesie w Dachau. O tym marzę.
Takie historie opowiada mi wieczorami Jakob, bo my rozmawiamy o wszystkim. Tylko o mojej menstruacji nie rozmawialiśmy. Ale od tamtego czasu Jakob już nie trzyma mnie za rękę, gdy zasypiam, bo Jakob nie jest moim kochankiem.
O tym, że Jakob spotkał się z jej ojcem, dowiedziała się dopiero kilka lat po tym spotkaniu. To zdarzyło się tej nocy, gdy padł mur i wszyscy z tego zdumienia przeszli na zachód, chociaż tylko po to, aby się przekonać, że na pewno nie będą strzelać. Takie pół godziny udziału w historii Europy i świata i zaraz powrót dla pewności do domu. Zamienić wschodnie marki na DM. Kupić trochę bananów, pomachać ręką do kamery jakiejś stacji telewizyjnej i szybko wrócić do domu na wschodzie. Bo zachód to tak naprawdę nawet dzisiaj inny kraj. I tak naprawdę u siebie jest się tylko na wschodzie. Jej ojciec wiedział, że nie skończy się na tej pół godzinie wolności i na bananach, dlatego bał się, bardzo się bał. Odkąd zobaczył w telewizji trabanty przejeżdżające na drugą stronę przez checkpoint Charlie i bramę brandenburską, bał się każdą komórką. Upił się tej nocy, tym razem nie z nałogu, ale ze strachu. I w tym pijanym widzie ze starego chyba jeszcze przyzwyczajenia i ze starej chyba jeszcze tęsknoty, nie wiadomo za czym, chciał wrócić pod lodówkę w kuchni do swojej żony. To nic, że od lat nie była to ani jego kuchnia, ani jego lodówka, ani jego żona. Zadzwonił do drzwi. Otworzył mu Jakob, który przyszedł wcześniej do jej oscyloskopów i sensorów. Kulawy ze swoim skopanym biodrem pokuśtykał do drzwi i otworzył. I powiedział, proszę wejść. I ten skurwiel, naczelnik wydziału, wszedł i bez słowa poszedł jak zwykle do kuchni. I usiadł na tym drewnianym, koślawym krzesełku przy lodówce i płakał. I wtedy Jakob zapytał go, czy nie napiłby się herbaty, bo przecież tak zimno na dworze. I nastawił czajnik. Mam na imię Matylda. Jestem trochę chora. Jakob mówi, że nie powinnam tak mówić. Uważa, że mam po prostu przejściowe kłopoty z oddychaniem i że to minie. Mam je od 16 lat, ale Jakob mówi, że to minie. Od 16 lat tak mówi. On nawet w to wierzy, bo on zawsze mówi tylko to, w co wierzy. Gdy nie śpię, oddycham tak jak Jakob. Gdy zasnę, mój organizm zapomina oddychać. Taka najprawdopodobniej genetycznie uwarunkowana przypadłość, używając terminologii Jakoba. Nie mogę zasnąć bez urządzeń, które pobudzają moje płuca do oddychania. Dlatego rozcięli mi delikatnie brzuch i wszyli elektroniczny rozrusznik, taki nieduży. Można go poczuć, gdy dotknie się mojego brzucha. Wysyła impulsy elektryczne do nerwu w mojej przeponie i dlatego podnosi się ona i opada nawet wtedy, gdy zasnę. Jeśli nie masz undiny, to nie potrzebujesz rozrusznika. Ja nie miałam tyle szczęścia przy składaniu genów i potrzebuję rozrusznika. Rozrusznik trzeba nieustannie kontrolować i sterować jego impulsami i sprawdzać, jak działa. Dlatego zakładam najróżniejsze sensory na moje ciało. Na palce, wokół nadgarstków, pod piersi, na przepony i na podbrzusze. Jakob dba nawet o to, aby sensory nie były szare. Kupił lakiery do paznokci i pomalował moje sensory na różne kolory, tak aby pasowały do mojej bielizny lub koszul nocnych. Moje sensory są kolorowe. Czasami, gdy są zimne, Jakob ogrzewa je w dłoniach lub chucha na nie i przynosi do łóżka. Przynosi dopiero wtedy, gdy są ciepłe i przytulne. I zamyka oczy, gdy podnoszę stanik lub odsuwam majtki i zakładam je pod sercem lub na podbrzuszu. A potem dba, aby te zielone, czarne, czerwone i oliwkowe sensory przenosiły impulsy. Nie mogę zasnąć w pociągu, nie mogę zasnąć przy telewizji, nie mogłabym zasnąć w niczyich ramionach, nie mogę zasnąć bez Jakoba. Nie będę też mogła zasnąć z moim mężczyzną, jeśli Jakoba nie będzie w sąsiednim pokoju przy monitorach, bo on obserwuje te urządzenia. od 16 lat, każdej nocy. Pewna nimfa rzuciła kiedyś przekleństwo na swojego niewiernego kochanka. Nie mogła znieść jego zdrady. Miał nic nie zauważyć i po prostu przestać oddychać we śnie. I przestał. I umarł. I ta nimfa płacze i będzie płakała do końca świata. Nimfa miała na imię Undine. Moja choroba nazywa się syndrom przekleństwa Undine. Średnio 5 osób na rok dowiaduje się w Niemczech, że są chore na Undine. Ja dowiedziałam się, gdy miałam 8 lat, w dzień po tym, jak przytulona do mojej matki prawie umarłam we śnie. Jakob, gdy zapalimy czasami świece i słuchamy muzyki i jest rozczulony, to żartuje i mówi, że jestem dla niego jak jego księżniczka. Ja to przecież wiem. Jestem jak zamknięta w szklanej trumnie księżniczka. Kiedyś przyjdzie mój książę, podniesie wieko i obudzi mnie pocałunkiem i zostanie na noc. Ale nawet wtedy w sąsiednim pokoju przy monitorach będzie siedział Jakob. Mój Jakob.